Mówi Paryż, Radio France International. Jest środa, 13 września, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Co najmniej 20 osób zginęło i 70 zostało rannych w dwóch zamachach w Bagdadzie. Odnaleziono ciała 64 zastrzelonych, niezidentyfikowanych osób. Niemcy zdecydowali się wysłać do Libanu swoich żołnierzy. Będzie to pierwsza interwencja armii niemieckiej na Bliskim Wschodzie od czasu zakończenia II wojny światowej. Syria okazuje wolę nawiązania dialogu ze wspólnotą międzynarodową. Prezydent Abbas nałożył na Ismaila Haniyeha obowiązek utworzenia rządu. Prezydent Putin po raz pierwszy ostrożnie dopuścił możliwość nałożenia sankcji na Iran. Rząd Sri Lanki zaprzeczył, jakoby miał zamiar podjąć negocjacje z tamilskimi tygrysami bez żadnych warunków wstępnych. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Andrea Kunowa i Claude. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji, którą przygotowałam z Anną Napiórkowską i Krzysztofem Rutkowskim. Po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kronikę teatralną Agnieszki Kumor, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, nowości muzyki klasycznej Stefana Rigera, magazyn kulturalny Sylwii Gibbs, przygotowane przeze mnie rogatki paryskie oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Co najmniej 28 osób zginęło i 70 zostało rannych w dwóch zamachach z użyciem samochodów pułapek w Bagdadzie. Pierwszy z nich wybuchł na placu przylegającym do siedziby dyrekcji policji drogowej, zabijając 20 osób, w tym 5 policjantów. Dwie godziny później drugi samochód wybuchł na trasie patrolu policji. 8 osób, w tym 3 policjantów, zginęło, około 20 zostało rannych. W ciągu ostatniej doby w różnych punktach stolicy Iraku odnaleziono ciała 64 osób podziurawione kulami. Ofiary nie zostały zidentyfikowane. Do Libanu napływają kolejne oddziały, które wchodzić będą w skład sił UNIFIL 2. Dzisiaj rząd niemiecki zatwierdził decyzję wysłania swoich żołnierzy do Libanu. Stanowi to poważny precedens. Będzie to pierwsza interwencja wojsk niemieckich na Bliskim Wschodzie od czasu zakończenia II wojny światowej. Niemiecki kontyngent składać się ma z 2400 żołnierzy, będzie więc drugim co do wielkości po Włoszech. Okręty niemieckiej marynarki będą patrolowały wody terytorialne Libanu. Ich zadanie to uniemożliwienie przemytu broni dla Hezbollahu. 4 norweskie patrolowce wyruszyły w stronę terytorialnych wód libańskich, gdzie od początku października mają wejść w skład morskich sił do walki z przemytem broni. Stany Zjednoczone zdecydowały się udzielić Libanowi wyłącznie pomocy logistycznej. Rosja natomiast ma zamiar przed końcem września wysłać do Libanu 400-osobowy batalion saperów. Nie wejdą oni jednak w skład UNIFIL-u, mają tylko na podstawie dwustronnej umowy rosyjsko-libańskiej pomóc w odbudowie kraju. Po zamachu terrorystycznym na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Damaszku Syria stara się nawiązać dialog ze wspólnotą międzynarodową i obiecuje współpracę w walce z terroryzmem. Krzysztof Rutkowski.
Rządowy dziennik Tehrin napisał, że Syria posiada wielkie doświadczenie w walce z terroryzmem i chętnie podzieli się owym doświadczeniem z innymi krajami, by odnieść nad terroryzmem ostateczne zwycięstwo. Damaszek jest gotowy do współpracy ze wszystkimi krajami zwalczającymi terroryzm. Ambasador Syrii w Stanach Zjednoczonych, Imad Mustafa, stwierdził, że stosunki syryjsko-amerykańskie mogą ulec poprawie i piłka znajduje się na amerykańskiej połowie boiska, jak się wyraził. Po skutecznej interwencji syryjskiej policji, która zatrzymała napastników i rozbroiła samochód pułapkę, rząd Stanów Zjednoczonych wyraził wdzięczność władzom syryjskim za skuteczne działanie. To pierwszy pozytywny sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych w stosunku do Damaszku od roku 2003.
Tu Paryż, Szeryfi. Hamas po raz kolejny zapowiedział, że nie zgodzi się na, cytuję, syjonistyczną okupację i nie będzie negocjował z Izraelem. Porozumienie zawarte z prezydentem Abbasem w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej w niczym nie zmieniło jego pozycji.
Prezydent Palestyny Mahmud Abbas potwierdził, że wyznaczył premiera Ismaila Haniyeha, wywodzącego się z Hamasu, do stworzenia rządu jedności narodowej w ciągu najbliższych dni. Haniyeh musi przy tworzeniu nowego gabinetu wziąć pod uwagę głos większości parlamentarnej, zapewnił Abbas po spotkaniu z polskim prezydentem Lechem Kaczyńskim. Program polityczny przyszłego rządu powstał na podstawie dokumentu zgody narodowej przyjętego z końcem czerwca przez różne siły polityczne, w tym również Hamas. Dokument przewiduje ograniczenie ataków antyizraelskich tylko do terytorium zachodniego brzegu Jordanu i strefy Gazy oraz stworzenie państwa palestyńskiego na tych terenach, co można interpretować jako uznanie państwa Izrael. Palestyńczycy mają nadzieję, że stworzenie rządu jedności narodowej pozwoli na odblokowanie międzynarodowej pomocy wstrzymanej z końcem marca, kiedy do rządu wszedł Hamas, uznany za organizację terrorystyczną. Prezydent władz palestyńskich potwierdził gotowość rozpoczęcia negocjacji z Izraelem. Nadszedł czas, aby zakończyć cierpienia narodu palestyńskiego i niesprawiedliwości historycznej, której jesteśmy ofiarami, powiedział Abbas i powtórzył, że w dniach 19-27 września na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli państw arabskich w sprawie reaktywowania tzw. mapy drogowej, czyli planu pokojowego, który przewiduje stworzenie państwa palestyńskiego.
Tu Paryż, RFI. Prezydent Putin po raz pierwszy i na razie w bardzo ostrożnych słowach dopuścił dzisiaj możliwość wyrażenia przez Moskwę zgody na nałożenie sankcji na Iran w przypadku fiaska negocjacji w sprawie jego programu atomowego. Mają one pozostać rozwiązaniem ostatecznym, co jest zgodne z pozycją innych państw europejskich.
Hiszpania podpisała porozumienie z Senegalem o współpracy w walce z nielegalną imigracją. Od najbliższego czwartku ponad 1000 imigrantów, którzy przedostali się na Wyspy Kanaryjskie, ma zostać odesłanych do Senegalu. Akcja już się de facto rozpoczęła, ale nie możemy podawać szczegółów, powiedział hiszpański minister spraw społecznych Jerzy Caldera. Natomiast policja senegalska twierdzi, że nie posiada żadnych informacji o prowadzonej akcji, choć senegalski minister spraw wewnętrznych zapewnił podczas konferencji prasowej w Dakarze, że współpraca z Hiszpanią układa się doskonale. Jednocześnie zapewnił, że podczas odsyłania imigrantów do Senegalu będą przestrzegane prawa człowieka. Na początku czerwca władze w Dakarze wstrzymały akcję prowadzoną z Hiszpanią w proteście przeciwko złym warunkom, w jakich odsyłano uchodźców. W sobotę władze Maroka odesłały samolotami 430 senegalskich imigrantów do ich kraju. Przypomnijmy, od stycznia na Wyspy Kanaryjskie przybyło 23 tysiące uchodźców z zachodniej Afryki.
Rząd Sri Lanki zaprzeczył, jakoby zgodził się podjąć negocjacje z tamilskimi tygrysami bez żadnych warunków wstępnych. Informację tej treści przekazali wczoraj norwescy negocjatorzy działający z ramienia ONZ-u. Rebelianci wycofali się z rozmów z rządem w kwietniu tego roku, czego następstwem był wybuch nowych walk w kraju. Od 6 tygodni na północnym wschodzie kraju trwają intensywne starcia między separatystami i siłami rządowymi. Według ostatnich danych przekazanych przez armię Sri Lanki w ciągu ostatniego tygodnia zginęło w nich co najmniej 185 osób. Separatyści, zwący się tygrysami, wyzwolicielami tamilskiego islamu, od 1983 roku prowadzą zaciętą walkę o utworzenie niezależnego państwa na północnym wschodzie Sri Lanki, gdzie większość stanowią Tamilowie. Śmierć w tych walkach poniosło już 65 tysięcy osób. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Dzisiejszy przegląd prasy przedstawi Państwu Krzysztof Rutkowski.
Korespondencji o wizycie papieża Benedykta XVI w kraju ojczystym, w Le Figaro i w Le Monde, bardzo pouczające. Benedykt XVI mówił bowiem w Ratyzbonie o różnicy między cywilizacją chrześcijańską i cywilizacją islamu. W środę Ojciec Święty będzie się modlił na groby swych rodziców. We wtorek papież Benedykt XVI stał się na powrót profesorem Józefem Ratzingerem. Wyjaśniał mianowicie wypełnionej po brzegi auli w Ratyzbonie, na czym polega różnica w pojmowaniu Boga w chrześcijaństwie i w islamie. Papież przestrzegł przed śmiertelną chorobą nienawiści i zdegradowanego obrazu Boga, przed chorobą, która drąży religię, przede wszystkim islam. Nie można nie wierzyć w Boga z ludzką twarzą. Nie można oddzielać wiary od rozumu, czytamy w korespondencji Le Figaro. Papież potępił świętą wojnę islamską, czytamy z kolei w korespondencji w Le Monde. Żaden z papieży nie cytował tyle sur Koranu i tyle razy nie wymieniał słowo dżihad, czytamy w Le Monde w auli Uniwersytetu w Ratyzbonie, w którym Józef Ratzinger wykładał w latach 1969-1977. Jan Paweł II szukał dialogu z islamem. Benedykt XVI stawia na intelektualną konfrontację z wyznawcami Allaha, czytamy w Le Monde. Le Monde przypomniał, że Józef Ratzinger powołał się na epizod XIV wieku, kiedy chrześcijański cesarz Bizancjum starał się z islamskimi prawnikami. Powiedzcie mi, pokażcie, co Mahomet przyniósł nowego, pytał cesarz. Znajdziecie tylko rzeczy złe i nieludzkie, jak na przykład prawo do obrony mieczem wyznawanej wiary. Tak twierdził cesarz Bizancjum, na którego powołał się Benedykt XVI. Nieco wcześniej w homilii Benedykt XVI napiętnował integryzm jako patologię niszczącą obraz Boga przez fanatyzm i nienawiść. Ważne jest, powiedział Józef Ratzinger, a jego słowa powtórzył Le Monde i Le Figaro, by jasno powiedzieć, w jakiego Boga się wierzy, a wiara ta wiąże się z ludzką twarzą Boga. Benedykt XVI wystąpił też ze zdecydowaną krytyką epoki oświecenia, w której scjentystyczne wyjaśnianie mechanizmów świata i kosmosu doprowadziło do przekonania, że Bóg jest zbędny, a przecież to był fałszywy rachunek. Ani oświeceniowy scjentyzm, ani pozytywizm nie potrafią odpowiedzieć na pytanie o sens ludzkiego życia, narodzin i śmierci. Człowiek nie jest mechanicznym ogniwem ewolucji gatunków, a religia nie jest argumentem do stosowania przemocy. Dlatego zarówno scjentyzm, jak i islamizm są równie niebezpieczne, stwierdził Józef Ratzinger. Dla Benedykta XVI wiara jest przede wszystkim wezwaniem i odpowiedzią na chaos zagrażający światu, czytamy w Le Monde. Benedykt XVI przypomniał, że chrześcijaństwo jest dziedzictwem starożytnej Grecji, judaizmu i nakłania do miłości, a nie do nienawiści. W świecie zachodu panuje przekonanie, że jedynie religia pozytywistyczna ma charakter uniwersalny. We współczesnym świecie zachodu, w kulturach głęboko religijnych, wykluczanie Boga traktowane jest jako potwarz. Również te słowa papieża znajdujemy w korespondencji zamieszczonej w Le Monde. Paryska prasa sporo uwagi poświęca wizycie ministra spraw wewnętrznych Nicolasa Sarkozy'ego w Stanach Zjednoczonych, bo wszak wiadomo, że Sarkozy, jeśli coś złego się nie stanie, w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji szanse na zwycięstwo ma bardzo duże. We wtorek ministra Sarkozy'ego przyjął sam prezydent Bush, co stanowi wydarzenie właściwie bez precedensu, bo prezydent Stanów Zjednoczonych zwykłych ministrów nie przyjmuje, najwyżej premierów. Nicolas Sarkozy nie kryje jednak, że w przeciwieństwie do większości francuskich polityków, łącznie z prezydentem Chiraciem, do Stanów Zjednoczonych wrogich uczuć nie żywi, a raczej wręcz przeciwnie, podkreśla swe gorące uczucia dla Ameryki. Co prawda, jak podkreśla Libération, Le Monde i Le Figaro, George Bush nie przyjął ministra w gabinecie owalnym w Białym Domu, tylko w biurze doradcy do spraw bezpieczeństwa. Ale to nie jest ważne. Jak powiedziano w otoczeniu ministra Sarkozy'ego, to nie gabinet się liczy, ale prezydent. Nicolas Sarkozy, jak czytamy w Le Monde, odciął się od francuskiej arogancji i stwierdził, że nie wolno sprawiać wrażenia, że kogoś radują kłopoty sojusznika. Rozmawiał on o Iranie, o Izraelu i o Rosji, podkreślając, że jego stanowisko jest bardzo podobne do stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak przypomniał Le Monde, ani słowo nie padło jednak na temat Iraku. O Izraelu minister Sarkozy powiedział, że Izrael jest ofiarą i on, minister Sarkozy, czuje się z tym krajem ogromnie związany. Sarkozy, cytowany przez Le Monde, oświadczył podczas rozmowy z prezydentem Bushem, że historia pokazała, do jakiej katastrofy prowadzić może fanatyzm. Ponadto w Le Monde polecam Państwa uwadze jeszcze artykuł Piotra Smolara o tym, że jeden z szefów francuskiej policji potwierdził oficjalnie istnienie w Paryżu międzynarodowej komórki do walki z terroryzmem. W komórce o nazwie Alliance Base pracują bez przerwy agenci wywiadu sześciu krajów, Stanów Zjednoczonych, Francji, oficer francuski pracami komórki kieruje, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady i Australii. Komórka powstała w roku 2003 i jej istnienie otaczała ogromna dyskrecja również dlatego, że był to rok ostrych tarć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Francją w związku z interwencją w Iraku. Jak powiedział jeden z szefów francuskiej policji, różnice zdań w żadnym stopniu nie wpłynęły na współpracę w walce z międzynarodowym terroryzmem i współpraca w tej dziedzinie coraz bardziej się zacieśniała. Dzięki skuteczności działania Alliance Base został złapany i aresztowany na lotnisku Roissy terrorysta Christian Granczarski, Niemiec, polskiego zresztą pochodzenia, jeden z przedstawicieli Al-Kaidy w Europie. A poza tym w Le Figaro znajdujemy jeszcze artykuł o Polsce, a dokładnie o polskich imigrantach zarobkowych Wielkiej Brytanii. Spośród przybyłych z Europy Wschodniej do Anglii Polacy stanowią aż 62%. Londyn stał się rodzajem zarobkowego aneksu dla Polaków, czytamy w Le Figaro. Zjawisko masowe, które niepokoi konserwatystów Wielkiej Brytanii, chociaż większość Polaków zarabia swoje i wraca do kraju.
dzisiejszą prasą paryską przejrzał dla Państwa i omówił Krzysztof Rutkowski. Tu Paryż, Radio France International. Co nowego w Europie? Przed mikrofonem ponownie Anna Napiórkowska.
Komisja Europejska podjęła decyzję o ograniczeniu ilości płynów wnoszonych przez pasażerów na pokład samolotów, oświadczył komisarz transportu Jacques Barrot. Decyzja została podjęta w związku z groźbą zamachów terrorystycznych, do jakich miało dojść latem w brytyjskich samolotach lecących do Stanów Zjednoczonych. Teraz na pokład będzie można wnieść jedną butelkę szamponu lub perfum. Butelki kupione w sklepach bezcłowych na lotnisku będą musiały być przewożone w opieczętowanych torbach. To były informacje praktyczne, teraz przejdźmy do wielkiej polityki. Wczoraj podczas wizyty w Brukseli prezydenta Pakistanu generała Perwesa Musarrafa europejscy deputowani pogratulowali mu dobrej współpracy Pakistanu z Wielką Brytanią przy udaremnieniu zamachów na londyńskim Heathrow. To jednak nie przeszkodziło deputowanym europejskim wskazać błędów polityki pakistańskiej. Od czasu zamachu na amerykański World Trade Center 11 września 2001 roku wiarygodność generała Musharrafa w oczach Europy została poważnie nadszarpnięta, mimo że generał wielokrotnie deklarował, że jest sojusznikiem George'a Busha w walce z terroryzmem. Zmiana postawy Europejczyków wobec przywódcy pakistańskiego była widoczna wczoraj w Parlamencie Europejskim, podczas spotkania prezydenta Pakistanu z członkami Komisji Spraw Zagranicznych. Eurodeputowani chcieli usłyszeć, jakie konkretne działania chce podjąć Pakistan w zwalczaniu terroryzmu. Nie bez powodu. Jesienią Parlament Europejski ma podjąć decyzję o przedłużeniu pomocy finansowej dla Pakistańczyków w wysokości kilku milionów euro na walkę z terroryzmem. Na wczorajszym spotkaniu jednym z postawionych przez europejskich deputowanych zarzutów było podpisanie przez Pakistan układu pokojowego z przywódcami szczepów Waziristanu. Jest to region na granicy z Afganistanem, gdzie wielkie wpływy zachowują talibowie i gdzie ukrywają się terroryści Al-Kaidy. Czy nie jest to porażka armii pakistańskiej? Pytał retorycznie deputowany z partii konserwatywnej. Wasza strategia nie działa ani wobec talibów, ani wobec bojowników Al-Kaidy, atakował włoski deputowany Lili Gruber, przypominając ataki na żołnierzy NATO na granicy afgańskiej. Deputowanych z Brukseli niepokoi również rozwój madrasów, czyli szkół koranicznych w Pakistanie. Wśród ich uczniów znajduje się wielu młodych mieszkańców Zachodu i jadą tam namówieni przez pakistańskich ekstremistów. Obiecaliście zamknąć madrasy i do tej pory nic nie zrobiono w tej sprawie, skarżył się deputowany brytyjski. Zaskoczony serią postawionych zarzutów generał Musharraf poprosił deputowanych o wyrozumiałość i tłumaczył. Nie jesteśmy nietolerancyjnym społeczeństwem ekstremistów. Jesteśmy krajem rozwijającym się. Robimy wszystko w ramach możliwości, jakimi dysponujemy. Pakistan czuje się zdradzony przez Zachód. W okresie zimnej wojny 30 tysięcy afgańskich mujahedinów zostało przeszkolonych i uzbrojonych przez wojska państw zachodnich. Po zakończeniu zimnej wojny wszyscy oni przedostali się do Pakistanu. Broniąc polityki swojego kraju, prezydent Musharraf tłumaczył, że układ podpisany z talibami wynika z tego, że pakistańskie wojsko ma ograniczone środki i możliwości. Ponadto generał uważa, że Mollah Omar jest bardziej niebezpieczny niż Osama Bin Laden, który ukrywa się na południu Afganistanu. Jego zdaniem trzeba rozwiązać konflikt w Palestynie, Libanie i Kaszmirze oraz zaatakować przyczyny rodzącego się terroryzmu, a więc poczucie alienacji ludzi najbiedniejszych. Z Brukseli prezydent Pakistanu pojechał na szczyt w Hawanie, gdzie spotka się z premierem Indii i prezydentem Afganistanu.
Były to wiadomości. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Przechodzimy do części magazynowej naszej audycji. Na początek trochę muzyki i nowości muzyki klasycznej przygotowane przez Stefana Rigera.
Nie słyszałem zapewne od wielu miesięcy nic równie pięknego. Marin Marais, którego 350. rocznicę urodzin w tym właśnie roku obchodzimy, mruczeć musi w zaświatach satysfakcji. Z martwych wstał po raz pierwszy przed zgórą 20 laty, gdy dzięki cudownemu filmowi Wszystkie poranki świata miliony profanów odkryły sztukę gry na violi da gamba i czar subtelnych barokowych wtajemniczeń. Odtąd jego suity stały się nazbyt powierzchownie ujeżdżanymi rumakami, przemieniając się wirtuozowskie przeboje, co przecież właśnie miał za złe młodemu wioliście surowy Monsieur de Saint-Colombe, jansenista smyka. Na płycie nagranej La Zigzag Territoire, Marin Marais z martwych wstaje po raz drugi. Marianne Müller i jej zespół Spiral przemieniają rumaki w pegazy, poetyczne stwory nie z tej ziemi, a Tombeau de Monsieur de Saint-Colombe, który niestety nie zmieści nam się w całości, brzmi po raz pierwszy jak autentyczny zgora minuetyczny hołd nawet dla sztuki wielkiego mistrza.
Były to nowości muzyki klasycznej przedstawione i przygotowane przez Stefana Rigera. Słuchajcie Państwo Paryża, Radio France Internationale. Pora na trochę teatru, kronika teatralna i Agnieszka Kumor.
Sezon 2006-2007 rozpoczął się oficjalnie w Teatrze de Bouffes du Nord premierą spektaklu Wielki Inkwizytor. Opowiadanie zaczerpnięte z powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow zaadaptowała Marie-Hélène Tienne. Spektakl reżyserował Peter Brook. Rzecz dzieje się w XVI wieku w Sewilli, w najstraszliwszym okresie inkwizycji, kiedy to ku chwale Bożej w całym kraju codziennie płonęły stosy. W poemacie również występuje on. Co prawda nic nie mówi, tylko pojawia się i przechodzi. W nieskończonym miłosierdziu swoim zjawia się jeszcze raz w postaci człowieczej, w której przez 3 lata chodził wśród ludzi przed 15 wiekami. Zstępuje więc na gorące pierzeje południowego miasta, w którym dopiero poprzedniego dnia w przepysznym auto da fe, w obliczu króla, dworu, rycerzy, kardynałów i pięknych dam, wobec wszystkich mieszkańców Sewilli, sam kardynał, wielki inkwizytor, spalił niemal 100 kacerzy ad majorem Gloriam Dei. Tak rozpoczyna się fikcyjna historia wielkiego inkwizytora, która skupia w sobie religijne, polityczne i filozoficzne pytania o wolność i poddaństwo człowieka, o tajemnicę Bożego objawienia i ziemską władzę, o rzeczywisty autorytet. W porywającym dialogu, jego wystąpienie w istocie jest dialogiem z milczeniem więźnia, wielki inkwizytor, 90-letni kardynał skupiający w swoim ręku najwyższą po papieskiej władzę, wykazuje, że człowiek jest słaby i podły, że potrzebuje prowadzenia jak małe dziecko, że Bóg popełnił błąd, dając człowiekowi wolność wyboru, bowiem ów wybiera zazwyczaj łatwiejsze dla niego zło. Wolność przynosi tylko niepokój, zamęt i niedolę. Poprawiliśmy twoje bohaterstwo i oparli je na cudzie, tajemnicy i autorytecie, mówi. Wszystko zleciłeś papieżowi, więc wszystko jest teraz w mocy papieża, a ty lepiej wcale nie przychodź, nie przeszkadzaj, przynajmniej do czasu. Inkwizytor zapowiada aresztantowi, że następnego dnia spłonie na stosie. Jedyną odpowiedzią jest pocałunek. Przerażony kardynał wypuszcza jeńca. Ten odchodzi w ciemne pierzeje grodu. Pocałunek pali go w sercu, ale starzec zostaje przy swej idei. Historię o wielkim inkwizytorze opowiada w powieści Dostojewskiego Iwan, najstarszy z synów Fiodora Karamazowa. Jest ona wymierzona w augustyńską teorię, że Bóg, stwarzając świat, wyznaczył ludzkości jasny i szczęśliwy cel. Jest formą nowoczesnej paraboli, wzorowanej na apokryfach i jest wyrazem buntu Iwana przeciw światu ujętemu w ramy chrześcijańskiej teodycei, której zwolennikiem był sam Dostojewski. Spektakl w Bouffe du Nord zagrał Maurice Benichoux, towarzysz mu milczący Ken i Julien. Niestety mam wrażenie, że świetny skądinąd aktor poszedł na łatwiznę. Ograniczył się do przedstawienia idei paskudnego inkwizytora, zaniedbując zupełnie skomplikowaną tkankę podstawowych spraw ludzkiego istnienia doprowadzonych do granic ostatecznego napięcia, jak podsumował powieść Dostojewskiego Paweł Hertz. I tu właśnie jest pies pogrzebany. Czy warto było oddzielać legendę od jej powieściowego kontekstu, by podać nam łatwostrawny erzac popisu gry aktora, który nie musi udowadniać swojego talentu? Pytanie kieruję pod adresem wielkiego człowieka teatru Petera Brooka, dyrektora Bouffe du Nord i reżysera spektaklu Wielki Inkwizytor.
Słuchaliście państwo kroniki teatralnej Agnieszki Kumor, tu Paryż, Radio France International. Notatnik paryski, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Yeah.
Wprawdzie rok szkolny już z wielkim hukiem i z szybkością lawiny ruszył w tany, ale możemy jeszcze przedłużyć wakacje, to na różne sposoby, tym bardziej, że pogoda za oknem jak prawdziwe lato. Tylko liście w osikach, topolach i akacjach szumią na wietrze w niepokojącej tonacji zbliżającej się jesieni. O przedłużeniu wakacji pomyślano w parku rozrywki Asterixa pod Paryżem. Do połowy października można cieszyć się znajdującymi się tam atrakcjami. Park otwarty jest we środy, dzień we francuskich szkołach dla młodszych dzieci tradycyjnie wolny od nauki, a także w soboty i w niedzielę. 20 września, czyli już za tydzień, organizowane jest Święto Druidów. Przygotowano liczne przedstawienia i konkursy, a będzie można także zajrzeć za kulisy kręconego obecnie w Hiszpanii trzeciego odcinka fabularnej wersji przygód Asterixa i kompanii zatytułowanego Asterix na Igrzyskach Olimpijskich. Na gigantycznym ekranie wyświetlane będą fragmenty tego filmu oraz wywiady z aktorami wcielającymi się w główne postacie ekranowej interpretacji. W sumie pokazanych będzie 6 10-minutowych filmów pozwalających na poznanie tego, co się działo na planie przez 5 miesięcy i jednego tygodnia kręcenia nowych przygód popularnych galów. Mali i duzi zobaczą Gerarda Depardieu w roli Obelixa, Clovy Corniaka odtwarzającego postać Asterixa, a także całą plejadę znanych aktorek i aktorów. Alana Delona jako Juliusza Cezara, Adriane Carambeau i pełną zniewalającego powabu, w większym stopniu tatusiów niż synków uwodzącą, ale zawsze, Monikę Cruz, wielką gwiazdę hiszpańskiego małego ekranu. A że tematem są Igrzyska Olimpijskie, to też nie może zabraknąć znanych postaci ze sportowych aren. Ponoć można oczekiwać pojawienia się na ekranie Tony'ego Parkera, czarnoskórej gwiazdy koszykarskiej sal NBA i Zinedina Zidana, którego przedstawiać nie trzeba. Film wejdzie na ekrany dopiero za 2 lata, to też teraz w Parku Asterixa niepowtarzalna okazja, by poznać chociaż rąbek tajemnicy. Święto druidów obowiązuje, to też pod Paryżem stawia się 6 znanych druidów z lasu Komut, ubranych w długie białe togi. Pokazywać będą gościom parku arkana sztuki tajemnej, z którą, jak wiadomo, są świetnie obeznani. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat mogą się zapisać do szkoły druidów, co zapewne będzie miłym oddechem od normalnych obowiązków szkolnych. Przewidziano stosowne mundurki, poza białymi szatami także zielone pasy, czerwone czapki, brody i peruki. Na pewno wrażenie zrobią druidzkie śpiewy w grotach, echem wzmacniające efekt nastroju niesamowitości. Dla tych, którym to za mało wrażeń, a przede wszystkim skończyli już 12 lat, Park Asterixa może zaproponować kolejkę górską, która przyspiesza do 80 km na godzinę, jednocześnie wirując tak, że świat 8 razy staje na głowie. Ten, kto nigdy nie usiadł na wyczynowych saneczkach, aby pomknąć po lodowym torze, będzie miał okazję poznać podobne wrażenia na galijskim bobsleju na torze długości niemal kilometra. Sporo mocnych wrażeń dostarcza także koń trojański i łódź wikingów, kiedy to człowiek siedząc w środku zastanawia się tylko nad jednym. Jakby tuż tę szaloną machinę zatrzymać, by przestała wjeżdżać swymi dziobami w powietrzu, w prawo i w lewo, w prawo i w lewo. Rzecz jasna, jest tutaj także wiele innych atrakcji dla znacznie spokojniejszych dusz, jak na przykład spływ pontonami wśród licznych wodnych głupoli, rzymian i dzielnych galów wyłaniających się za zakrętu, zaczerwane fontanny, miniaturowe wozy bojowe, na których dzielni mali potomkowie galów uderzą na rzymskie legiony, spacery wśród olbrzymich grzybów pełnych niespodzianek, latający fotel, górska kolejka Ikara czy rydwany szpiegów Cezara. Wioskę Asterixa zbudowano z drobiazgową dokładnością wobec komiksowego pierwowzoru. A jak już się ma dosyć tej galijskiej awantury, to można popatrzeć na fantastyczne sztuki, jakie wyczyniają delfiny. Rzeczywiście choreografia, której nie powstydziłby się, no może nie tyle nie jeden balet, co nie jedna mistrzyni w pływaniu zsynchronizowanym. A poza tymi delfinami, wikingami, kolejkami i wieloma innymi atrakcjami, w parku spotkać można spacerujące w tłumie tak świetnie znane postacie Obelixa, Asterixa i resztę szacownej kompanii.
Comme ça que j'imagine un monde parfait.
Był to notatnik paryski Marka Brzezińskiego. Tu Paryż, Radio France International. Za chwilę rogatki paryskie. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka. Apple Expo to salon dobrze znany wszystkim właścicielom Maców. Zaczął się 12, trwać będzie do 16 września, a jest największym salonem dotyczącym Maców w Europie i jednym z największych spotkań informatycznych we Francji. Jak co roku można tu znaleźć mnóstwo informacji, jak wykorzystać swojego Maca w pracy, w domu i dla przyjemności. W tym roku na przykład można tu odkryć technologię nazwaną Fine Art, która pozwala na drukowanie cyfrowe zdjęć i obrazów o najwyższej jakości na najróżniejszych szlachetnych podkładach. Nazywa się ją również współczesną litografią. Amatorzy gier będą mieli okazję odkryć najbardziej interesujące gry oraz gry najnowszej generacji. Miłośników Maców nie trzeba do zwiedzania salonu zachęcać, cieszy się on od dawna ich ogromnym zainteresowaniem. Dla tych, którzy jeszcze nie należą do grona wielbicieli Maca, zorganizowano szybkie kursy dla początkujących. Zaawansowani zaś mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach. Przypominam, salon Apple Expo odbywa się od 12 do 16 września w Parku Wystawowym przy Porte de Versailles. Jutro w paryskim Pałacu Kongresów przy Porte Maillot odbędzie się spotkanie z informatyką związane, ale w nieco inny sposób. Jest to salon przeznaczony dla inżynierów i informatyków szukających zatrudnienia. Ponad 70 przedsiębiorstw przedstawi 25 tysięcy ofert zatrudnienia. Przewidziano również warsztaty pisania życiorysu, co jak wiadomo jest sztuką trudną i subtelną, od której często zależy powodzenie w poszukiwaniu pracy. Dla tych, którzy już zatrudnienia nie szukają, za to są zestresowani codziennym wyścigiem z czasem, mamy salon w Espace Champéret. Od 14 do 18 września odbywać się tam będzie salon Rentrée Zen. Jak łatwo się domyśleć, zobaczyć tam będzie można produkty i techniki pozwalające zestresowanym mieszczuchom nieco się zrelaksować. Będą więc pokazy różnych masaży, technik medytacji, nie tylko zen, ale również chan, technika stosowana w klasztorze Shaolin, Raja Yoga, pokazy materiałów, które mają dać nam sen spokojny i łagodny. Mam na myśli łóżka, materace, poduszki i inne takie. Nie przedmioty jednak na tym salonie znajdują się w centrum zainteresowania, ale raczej najróżniejsze techniki terapii duchowej, intelektualnej i fizycznej. Takie jak na przykład psychoterapia, sofrologia, relaksacja, muzykoterapia, dansterapia, artterapia, psychogenealogia, feng shui, tai chi, yoga, najróżniejsze masaże oraz naturalne sztuki medyczne. Poznać je będzie można bliżej dzięki warsztatom przeznaczonym nie tylko dla profesjonalistów, ale i dla szerokiej publiczności. Można również nabyć liczne naturalne produkty kosmetyczne i lecznicze, meble i drobne akcesoria zen, biologiczne produkty spożywcze, no i oczywiście książki, płyty i czasopisma poświęcone temu, jak osiągnąć dobre samopoczucie. Zapowiedziano szereg interesujących wykładów o związkach człowieka z jego miejscem na Ziemi i przyczynach, jakie doprowadziły do tego, że rodzimy się w tym właśnie, a nie innym miejscu. O terapiach stosowanych w przypadku głębokich konfliktów rodzinnych, o chirurgii plastycznej i jej aspekcie psychologicznym. O tym, co zrobić, żeby zaakceptować siebie dalekiego od ideału, jak zaakceptować niektóre swoje słabości, jak przywrócić sobie zaufanie do samego siebie. Oprócz wykładów odbędą się liczne warsztaty, na których poza technikami związanymi ze zdrowiem będzie można poznać również pewne techniki rytualne, takie jak na przykład wiązanie turbanu z 6-metrowego kawałka materiału na głowie mężczyzny lub kobiety. Wszystko to od 14 do 18 września w Espace Champéret. Ostatni salon, o którym będzie dziś mowa, to salon gier. Od 15 do 17 września w Centrum Wystawowym przy Porte de Versailles. Spotkają się tu miłośnicy gier karcianych, mangi, gier wideo, game table, no i pewnie różnych innych znanych doskonale zatwardziałym graczom, natomiast zupełnie obcych całej reszcie. Salon gier może być dla tej reszty znakomitym miejscem odkrycia podobno pasjonującego świata gier.
Sur le bitume, quelques mots d'amertume. On change le décor. Des fusils marins passent mon bras dans leurs mains. J'ai oublié ton corps. masque ou la neige, les carcans nous protègent de ce qui nous fait mal. L'arrache-cœur n'arrache plus, la nostalgie n'est plus qu'un remède banal.
Yves Simon, a Państwo słuchacie Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz serdecznie do wysłuchania magazynu kulturalnego przygotowanego przez Sylwię Gibbs.
Piosenki Josephine Becker o dwóch miłościach, jej kraju i Paryżu, są mottem książki Agnieszki Kumor pod tytułem To właśnie Paryż, wydanej nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Autorka jest aktorką i dziennikarką sekcji polskiej Radio France International. Siedzimy w studio, w którym zazwyczaj podajesz wiadomości albo zadajesz pytania gościom. Jak się czujesz w tej nowej roli?
Bardzo dziwnie. Nowo.
Zacznijmy może od piosenki Josephine Becker. Czy ty także masz w życiu dwie miłości, twój kraj i Paryż?
Tak, chciałam podkreślić, że Polska jest dla mnie moim krajem, moją ojczyzną. Francja jest krajem, w którym mieszkam, również pewną miłością. I Paryż, w którym się czuję bardzo dobrze i który mnie chyba zaadoptował i który ja zaadoptowałam.
Przedstawmy może słuchaczom i przyszłym czytelnikom twoją książkę. Jest zbudowana z reportaży, impresji osobistych i anegdot historycznych. Czy od razu znalazłaś tę metodę, czy może docierała się w trakcie pracy?
Ona docierała do mnie w trakcie pracy, rzeczywiście, to dobre porównanie. Zaczęłam od anegdot historycznych, bo do nich chyba najłatwiej znaleźć informacje, materiały. Zazwyczaj to dosyć długo trwa. Ale jak już się znajdzie, to właściwie potem dosyć dobrze się pisze i to są sprawy jakby najłatwiejsze. Natomiast wydawało mi się, że suche podanie informacji historycznych, nawet jeśli przybrałam je własnym sosem. Ja próbowałam dwóch stylów, to znaczy kiedy opisywałam pewne anegdoty, czy legendy, czy pewne fakty historyczne, próbowałam znaleźć taki troszeczkę język gawędy, pewne nawet sformułowania troszeczkę dawniejsze, trącące myszką, a w momentach, kiedy mówię, czy jakieś przekazuję swoje obserwacje, czy pewne impresje, czy od siebie po prostu podaję pewne sprawy, no to starałam się mówić no swoim językiem współczesnym. Impresje właściwie dotarły do mnie dużo wcześniej. Ja je zanotowałam w takim rodzaju dziennika, który pisałam w latach, na początku lat 90. Jak teraz do niego wróciłam, to był dosyć trudny powrót. Rzeczywiście te sprawy, czy wrażenia, czy pewne docieranie się mojej osobowości było dosyć trudne. Także to się nie nadawało do przekazania. Natomiast znalazłam tam pewne rzeczy, pewne obserwacje bardzo świeże, które mi się potem przydały. No a dziennikarskie sprawy to też w czasie pracy dziennikarskiej. Bardzo często były jakieś spotkania, czy osoby, przeprowadzałam z nimi wywiady, czy byłam w podróży dziennikarskiej, pewne rzeczy poznawałam, to potem próbowałam to przelać na papier i bardzo często jakiś czas później dochodziły zupełnie nowe przemyślenia, także właściwie książka docierała się w miarę pisania.
I dziennikarska żyłka odegrała dużą rolę, bo udało ci się nawet dotrzeć do Ritzu, zwiedzić hotel.
Tak, to było bardzo piękne uczucie. Tak jak piszę w książce, właściwie zaczęło się od tego, że chciałam napisać o Espadonie, restauracji w hotelu Ritz, a padło pytanie, no dobrze, a jakby pani chciała zwiedzić cały hotel, to oczywiście nie mogłam odmówić, ani odrzucić takiej propozycji i miałam wspaniałego przewodnika, pana Claude'a Roulet, który już tam nie pracuje. On nie tylko był moim przewodnikiem, to był historyk tego hotelu. Takie hotele mają swoich historyków. I rzeczywiście zwiedziliśmy od samej góry przez wspaniałe apartamenty po piwnice, w których pokazał mi wspaniałe trunki, które zawsze mnie bardzo interesowały. To był chyba koniak z 1812 roku. Oczywiście nikt by się nie odważył go otworzyć, chociaż na pewno byłby bardzo dobry, bo to przecież już jest zabytek. Także ta wizyta była bardzo ciekawa, jak również wizyta, na przykład zwiedzanie opery paryskiej. Czy upiór istniał naprawdę, czy też wziął się z pewnych realiów technicznych. Wszystko to jest bardzo interesujące i rzeczywiście pewne spotkania mogą potem ewoluować i iść o wiele dalej.
Czytelnik odnosi wrażenie, że spaceruje razem z tobą po Paryżu. Jak znalazłaś czas na te paryskie włóczęgi?
Bardzo często pisząc, zdawałam sobie sprawę, że brakuje mi pewnego szczegółu, więc zamykałam komputer i jechałam właśnie do tego miejsca, żeby sprawdzić naocznie, czy rzeczywiście to jest tylko moje wrażenie, czy tak jest w istocie. Starałam się rzeczywiście iść z moim czytelnikiem. Jeśli on odnosi wrażenie, że podróżuje wraz ze mną, to się z tego bardzo cieszę.
Oprowadzasz nas śladami słynnych pisarzy i artystów. Dlaczego poświęcasz tyle miejsca sławnym turystom i także mieszkańcom Paryża?
Bo wydaje mi się, że oni wszyscy współtworzyli wizerunek, obraz tego miasta, jego oblicze. Wydaje mi się, że ci wszyscy ludzie, którzy tutaj byli, pracowali, którzy wciąż są, mieszkają, to oni tworzą oblicze tego miasta. I również ci, którzy dzisiaj przyjeżdżają. Ja coś takiego piszę w tej książce i też mi się wydaje, że to jest troszeczkę wizytówka tego miasta. Oblicze tego miasta współtworzą wszyscy i Paryż jest takim, jakim widzi go każdy z nas.
Zacytuję może teraz słowo, które często powraca. Lubię. Lubię gmach Biblioteki Narodowej, atmosferę kościoła Saint-Germain-l'Auxerrois, wieczorny widok dziedzińca Louvru. Czy chciałaś pokazać czytelnikom te dzielnice i zabytki, które lubisz najbardziej?
Chciałam przekazać im mój stosunek do tego miasta. Chciałam im przekazać właśnie nie tylko to, co ja lubię i co chciałabym, żeby czytelnik polubił. Chciałam spróbować, jeśli mi się to udało, to dobrze. Próbowałam przekazać mu, że lubię Paryż, że jest mi w nim dobrze, że to miasto jest, jeśli się je trochę pozna, jeśli zaakceptuje się jego rytm dosyć taki stresujący, to on to zwraca w dwójnasób. Czyli właściwie nie starałam się pokazać mojego Paryża, bo coś takiego, taki rodzaj przywłaszczenia sobie tego miasta jest mi obcy. Raczej starałam się pokazać mój stosunek, moje uczucia.
i stąd może podtytuł Przewodnik subiektywny, który zawiera niemniej wiele obiektywnych informacji praktycznych. Czy naprawdę wypróbowałaś te wszystkie kafejki i restauracje, które nam polecasz?
Nie ma w tej książce ani jednego miejsca, którego nie zwiedziłam, które mnie nie zainteresowało, w którym czegoś nie zjadłam czy nie wypiłam. Także jest to czy kawę, czy cappuccino, czy w różnych miejscach naprawdę byłam, z lekkim sercem mogę polecić, czy atmosferę tego miejsca, czy wyjątkowość potraw. Przewodnik subiektywny właściwie to już o tym powiedziałam, że to jest to, że przewodników jest wiele, informacje się mnożą i można je mnożyć, natomiast wydaje mi się, że trzeba też próbować znaleźć własną drogę poprzez to miasto i jeśli mogłam w tym pomóc czytelnikom, to bardzo się z tego cieszę, ale również charakter tej książki widać w zdjęciach, które są dziełem fotografów moich przyjaciół, pana Jarosława Goliszewskiego i pana Jacka Woźniaka, którzy byli na tyle uprzejmi, na tyle wspaniali, że chcieli swoje doświadczenie, swoją sztukę oddać mi w pewnym sensie. To znaczy spojrzeli na Paryż, na te miejsca, w które ja zaprowadziłam moimi oczami. Z tego punktu, który ja sobie wymyśliłam. I bardzo im za to jestem wdzięczna, że chcieli połączyć swoje doświadczenie, swój profesjonalizm z moim sposobem patrzenia.
Czy dzięki fotografiom można czytać to właśnie Paryż, czyli twoją książkę, zamiast zwiedzać Paryż, czy też należy raczej ją przeczytać przed przyjazdem do Paryża, czy też może w trakcie zwiedzania?
Ja myślę, że wszystkie te sposoby są dobre, ponieważ ta książka ma być rodzajem mostu, po którym przechodzi się jednak, czy przechodzi się w wyobraźni, czy przechodzi się naprawdę, to już zależy od możliwości, od chęci, od zdolności czytelnika. Natomiast wydaje mi się, że tę książkę i, mam nadzieję, dobrze się czyta, zarówno u siebie we własnym pokoju, we własnym mieszkaniu, jak i na tarasie kawiarni paryskiej. Ja tu jeszcze dodam, że to właśnie Paryż, to jest właściwie tytuł, Ça c'est Paris, tytuł jednej z rewii, które na początku wieku XX były w Moulin Rouge.
Polecam wszystkim naszym słuchaczom Przewodnik subiektywny Agnieszki Kumor, To właśnie Paryż, wydany przez Oficynę PIW. A na zakończenie proponujemy paryską piosenkę w wykonaniu Benabara.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les bras, on commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime et il se trouve que par hasard il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous le bras. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. Je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste,
comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les rats. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher.
Wysłuchaliście Państwo magazynu kulturalnego przygotowanego przez Sylwię Gibbs, dzisiaj z udziałem bardzo aktywnym Agnieszki Kumor. Tu Paryż, Radio France International.
L'affaire du coffret, 39e.
Za radą Etienne'a Nadia pojechała do Anne. Anne, jedyna osoba, której dotąd nie spotkałem, albo tego nie pamiętam.
Eh bien voilà pour les jolies demoiselles.
Deux kirs.
Et des cacahuètes.
Merci. Alors tu viens chez moi, d'accord? Voici mon numéro au travail.
D'accord, alors c'est 43 20 04 85.
Et alors, ton amoureux?
Allez, à l'amour et à la nôtre, comme dans le bon vieux temps.
Ta Anne musi być kimś bardzo bliskim. Nadia się jej zwierza.
À l'amour et à la nôtre.
Piją za miłość. Le bon vieux temps. Co to? A, znają się od bardzo dawna. Tu viens chez moi. Okej, okay, Anne zaprasza Nadię i daje jej telefon do pracy.
Voici mon numéro au travail. D'accord, alors c'est 43 20 04 85.
Wow, a skoro to w Marsylii, więc kierunkowy jest Paryż 01, zachód 02, północ 03, południowy wschód 04. A więc będzie 04, 43, 20, 04, 85. Momencik. 04 43 20 04 85.
Musée municipal de Marseille, Anne Dupin, bonjour.
Anne?
Oui, monsieur, c'est elle-même.
Et bonjour, et c'est Luca Brunatny, le journaliste polonais.
Ah, Luca! Nadia parle beaucoup de vous. Vous allez bien?
Ah oui, merci. Et Nadia est chez vous? Elle va bien?
Oui, oui, Nadia va bien, mais elle n'est pas là.
Mon email.
Elle a dit que vous devez parler à Étienne.
Ah d'accord. Merci.
À bientôt. Elle a dit que vous devez parler à Étienne.
Elle a dit. To czas przeszły. Powiedziała, que vous devez parler à Étienne. Że muszę porozmawiać z Étienne.
Musée municipal de Marseille, Anne Dupin, bonjour.
I Anne też pracuje w muzeum. Anne Dupin. No jasne. A Dupin to nie Aurore Dupin, prawdziwe nazwisko Georges Sand, ale Anne Dupin. A więc list na policję w sprawie Rezo Sud to ona. A ja myślałem, że to anonim. À suivre.
L'affaire du coffret est production Radio France Internationale. Texte Katia Ingman. Muzyka Iro Rantela. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masha Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji. A Państwo słuchacie nadal Paryża, Radia France International. Nasza południowa audycja powoli dobiega już końca. Ja właśnie chciałam Państwa zaprosić do wysłuchania naszej wieczornej audycji, która jak zwykle odbędzie się o godzinie 23. Jej autorem będzie Wojciech Sikora, a współautorami ci, którzy tworzyli również audycję popołudniową. Życzę Państwu miłego wieczoru i miłego odbioru, dobrego odbioru naszej audycji oraz wszystkich innych audycji, które będziecie Państwo słuchać. Do usłyszenia. We'll be right back.